ten niezwykle radosny dzień spotykamy się z księdzem profesorem Romanem Rogowskim, dogmatykiem. Witam serdecznie, księże profesorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kłaniam się Państwu.
Ten dzisiejszy dzień jest niezwykły. Co się dziś rano wydarzyło? Jakby to opisał dogmatyk?
No więc rano, proszę Państwa, wydarzył się największy cud w Nowym Testamencie. Oprócz oczywiście wcielenia, bo wcielenie, kiedy Syn Boży staje się człowiekiem, to jest największy, absolutnie wszechkosmiczny cud. Ale taki ziemski cud to właśnie zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa i dzięki Niemu, dzięki temu zmartwychwstaniu, święty Paweł mógł napisać w pierwszym liście do Koryntian, w 15 rozdziale, jeżeli by Chrystus nie zmartwychwstał, próżna jest wasza wiara. No właśnie, ale zmartwychwstał i dlatego radujmy się, cieszmy się, ponieważ Jego zmartwychwstanie jest jednocześnie, i to jest bardzo ważne, jest jednocześnie zmartwychwstaniem wszystkich bez wyjątku ludzi. Powszechne zmartwychwstanie ludzi.
Księże profesorze, dla nas zmartwychwstanie w pierwszym rzędzie kojarzy się po prostu z wyjściem z grobu, z powstaniem z martwych. Ale co tak naprawdę oznacza to słowo zmartwychwstać?
Co znaczy zmartwychwstać? No więc najpierw może zacznijmy od Chrystusa. Otóż po trzech dniach powstał z martwych. Co to znaczy? To znaczy, że pokonał jednego z największych nieprzyjaciół ludzkości, mianowicie śmierć. Powstał z martwych, wstał. Ukazując się wybranym przez siebie ludziom. I w ten sposób, dając do zrozumienia, jako przedmiot wiary, że wszyscy zmartwychwstaniemy. Radosna wieść, która dotyczy wszystkich bez wyjątku ludzi. Powstać z martwych. Oczywiście, że teologia zastanawia się, co się działo w ciągu tych trzech dni, kiedy ciało Jezusa leżało w grobie, a dusza Jego, no właśnie, a Jego bóstwo, tym bardziej, że w ciągu tych trzech dni jeszcze wstępuje do otchłani, bo mamy przecież wyznanie wiary, wstąpił do piekieł. Otóż to są takie misteria, ale one w żadnym wypadku nie osłabiają zasadniczej prawdy wiary. Jezus zmartwychwstał, i my wszyscy zmartwychwstaniemy. Jest tylko jeden problem. Mianowicie, czy zmartwychwstaniemy do życia w radości, w szczęściu wiecznym, czy może zmartwychwstaniemy do wiecznego cierpienia w postaci piekła. Ale to jest odrębny chyba problem. Problem, który wypłynął zwłaszcza w okresie, kiedy była słynna dyskusja o apokatastazie, bowiem chrześcijański geniusz Orygenes był zwolennikiem apokatastazy. Apokatastaza głosi, że na końcu świata, w tak zwanej paruzji Jezusa, okaże się, że niebo jest pełne, piekło jest puste. Ja może zrobię taką malutką dygresję. Mianowicie w czasach PRL-u były wieczory kultury chrześcijańskiej. Ja miałem kiedyś odczyt w Ossolineum w ramach takiego dnia i zakończyłem swój odczyt właśnie apokatastazą, prawdą o apokatastazie. W dyskusji zabrał głos taki starszy pan i powiedział mi tak: proszę księdza, jeżeli ja w niebie miałbym być razem z Hitlerem i ze Stalinem, to ja dziękuję za takie niebo. No więc trochę mnie to zaskoczyło, ale nie, w końcu mnie to nie zaskoczyło i ja mówię: proszę pana, Skąd pan wie, że, niebo, że Hitler i Stalin są w piekle? Może trafili do czyśca, a w czyścu odpokutują swoje winy, jeżeli rzeczywiście tak ich oceniamy bardzo ostro. I wtedy mogą się znaleźć w niebie razem z nami. Nagle zabiera głos taka młoda kobieta i powiada tak. Moim zdaniem to rzeczywiście przy końcu świata niebo będzie pełne, piekło będzie puste. Ale nie, w piekle będzie tylko jeden człowiek, ten Pan. Ponieważ on ogranicza nieskończone miłosierdzie Boże.
Dotknęliśmy już trochę spraw ostatecznych. Mówiąc o zmartwychwstaniu, nie można mówić inaczej. Mówił ksiądz o tym, że została pokonana śmierć przez zmartwychwstanie Chrystusa. Został pokonany szatan, a jednak od tego zmartwychwstania wciąż na świecie jest i śmierć, i zło, i cierpienie. Jak to wyjaśnić?
Jak to wyjaśnić? W sposób bardzo prosty, ponieważ wyrok, który zapadł w ogrodzie Eden, śmiercią pomrzecie, jest wyrokiem, który obejmuje całą historię ludzkości i wszystkich bez wyjątku ludzi. A zatem umrzeć musimy. Niemniej jednak, dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa, powstaniemy z martwych. Przy okazji powstaje problem tak zwanej tożsamości ciał ludzkich, które zmartwychwstaną. Problem bardzo taki dyskusyjny i dosyć trudny. Bo jeżeli zmartwychwstaną ci, którzy są pochowani w grobach, no to małe piwo. Ale co z tymi, którzy na przykład zostali spaleni w Auschwitz czy w innych sytuacjach, kiedy pozostał po nich tylko dym? Niemniej jednak Kościół, no właśnie, tu też taka mała dygresja. Kościół ostatnio się godzi na palenie ludzkich ciał. Ja jestem absolutnym przeciwnikiem, podobnie jak nasi bracia prawosławni, tak samo są przeciwnicy. Natomiast powstał problem przy zmartwychwstaniu ciał, jest problem bardzo trudny, mianowicie tożsamości ludzkich ciał. Otóż, czy cząstki, czy ewentualnie atomy, z których składa się nasze ciało w tej chwili, będą także respektowane w zmartwychwstaniu ciał. Otóż dyskusje są podzielone, niemniej jednak, zmartwychwstaniemy we własnych ciałach i to w sytuacji, która była dla nas najbardziej pozytywna, najbardziej korzystna. A zatem, jeżeli ktoś z nas na przykład, dla przykładu, był kaleką, to nie zmartwychwstanie jako kaleka, tylko zmartwychwstanie jako zupełnie zdrowy, pełnosprawny człowiek. Niemniej jednak to są takie tajemnice, które faktycznie zajmują eschatologów, a tajemnice takie dosyć trudne, dyskusyjne. Niemniej jednak bardzo interesujące, moim zdaniem.
Na pewno interesujące będą też opowieści o Jezusie Chrystusie zmartwychwstałym, który z jednej strony potrafi pojawiać się mimo drzwi zamkniętych, a z drugiej strony ukazuje swoje ręce, żeby włożyć w nie w palec, czy w końcu pokazuje się uczniom, z którymi spożywa wspólnie śniadanie. Nawet wiemy, co zjadł na to śniadanie. Jakie zatem było to ciało Chrystusa po zmartwychwstaniu?
Ciało Chrystusa po zmartwychwstaniu było ciałem uwielbionym, tak to teologia określa. A zatem było to ciało materialne, niemniej jednak o właściwościach właśnie takich, o których właśnie przed chwilą była mowa, a mianowicie, że Jezus mógł przechodzić przez zamknięte drzwi, a jednocześnie pokazywać swoje rany, prosząc, żeby apostoł dotknął jego ciała. Tak. Otóż nasze ciała ludzkie po zmartwychwstaniu będą podobne do ciała Chrystusa.
Tu jeszcze jest jedna kwestia związana z ciałem i z tym, o czym już ksiądz profesor mówił. Myślę o tym momencie, kiedy ciało jest w grobie, a właśnie gdzie jest dusza Chrystusa. Wiemy, że człowiek umiera w Jezusie Chrystusie na krzyżu. A co się dzieje z jego bóstwem? Czy na krzyżu umarł i Bóg, i człowiek?
Otóż, proszę Państwa, problem który zaprzątał no, dosyć długi okres czasu dyskusję teologów, a mianowicie. Otóż zjednoczenie osobowe nigdy nie zniknęło w Jezusie Chrystusie. To znaczy, Jego bóstwo było zjednoczone z Jego człowieczeństwem, a jeżeli to człowieczeństwo było podzielone na duszę i na ciało, to bóstwo było połączone, zjednoczone i z Jego duszą, i z Jego ciałem. To tak się określa w teologii, mianowicie zjednoczenie osobowe. Inaczej mówiąc, Jezus zawsze był Bogiem i człowiekiem i takim już pozostanie na wieki wieków. Amen.
Zatem i zmartwychwstał Bóg, i zmartwychwstał człowiek, bo to jest ta prawda, o którą dzisiaj wierzymy, którą dzisiaj wyznajemy. I na sam koniec, księże profesorze, co z tego zmartwychwstania powinniśmy dzisiaj najbardziej świętować? Co nas powinno ucieszyć? Jakie są tego konsekwencje?
No więc, proszę Państwa, mamy tekst Jezusowy zresztą, który nas trochę nobilituje, nas, powiedzmy, chrześcijan. A mianowicie, kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ten nie zazna śmierci na wieki, tego wskrzeszę w dniu ostatecznym. Inaczej mówiąc, Eucharystia spożywana w sposób właściwy jest pewną gwarancją naszego zmartwychwstania w Jezusie Chrystusie. To jest pierwsza taka prawda, powiedzmy, która się wiąże ze zmartwychwstaniem Chrystusa. Mianowicie uczestnictwo w Najświętszej Eucharystii. Ale święty Paweł pisze, że największa jest miłość. Wiara i nadzieja się spełnią, miłość pozostanie. W związku z tym o naszym zmartwychwstaniu, a może o naszym rodzaju zmartwychwstania, będzie decydować, na pewno będzie decydować miłość. Jeżeli tej miłości dzisiaj mamy więcej, to też i wtedy, kiedy zmartwychwstaniemy, będziemy bardziej żyć tą miłością i bardziej kochać. I wreszcie jedna rzecz ogólna, bardzo ogólna, to kwestia nadziei. Ponieważ umierając mamy nadzieję, że jednak zmartwychwstaniemy. A jeżeli zmartwychwstaniemy, to związki miłości pozostaną nadal, a zatem zobaczymy i tych wszystkich, których dzisiaj kochamy. Inaczej mówiąc, warto kochać.
Niech wyrazem tej miłości będą dzisiaj te piękne mazurki, pisanki i ta radość przy zastawionym stole wielkanocnym. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję serdecznie i życzę no czego? No radości i nadziei.